W Radiu Maryja czas na wiadomości.
Ojciec Święty Franciszek w katechezie mówił o roli modlitwy w życiu rodzinnym.
Podczas audiencji generalnej w Watykanie powiedział, że wielu chrześcijan narzeka dziś, że chcieliby się więcej modlić, ale wskazują na brak czasu.
Franciszek powiedział, że ten żal jest niewątpliwie szczery, bo ludzkie serce zawsze poszukuje modlitwy, nawet o tym nie wiedząc, a jeżeli jej nie znajduje, nie ma pokoju, zaznaczył Ojciec Święty.
Papież zwracał uwagę, że czas rodziny jest czasem zajęty i zatroskanym. Zawsze go mało, nigdy nie wystarcza. Pomocą w tym wszystkim jest modlitwa.
Duch modlitwy oddaje czas Bogu, porzuca obsesję życia, któremu zawsze brakuje czasu, odnajduje pokój rzeczy niezbędnych i odkrywa radość nieoczekiwanych darów. Modlitwa wypływa ze słuchania Jezusa, z czytania Ewangelii. Nie zapominajcie o tym. Każdego dnia przeczytać fragment Ewangelii. Modlitwa wypływa z zażyłości ze Słowem Bożym. Czy w naszej rodzinie istnieje taka zażyłość?
Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów, do Polaków powiedział.
Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, prośmy razem Pana o dar Ducha Świętego. Tylko On może rozpalić w naszych sercach ogień miłości, tak, że z gorącym synowskim uczuciem będziemy mogli zwracać się do Boga, Abba, Ojcze, i prawdziwie modlić się. Z tym uczuciem zawsze znajdziemy czas na modlitwę osobistą i rodzinną. Ona przyniesie nam pokój i szczęście tych, którzy czują się kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie audiencji wierni wspólnie z papieżem odmówili modlitwę Ojcze Nasz.
Na Jasnej Górze odbyły się główne obchody uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Centralnym punktem świętowania była suma pontyfikalna z udziałem Episkopatu. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Wojciech Polak.
Prymas Polski przypomniał słowa Jana Pawła II, który na Jasnej Górze mówił, że właśnie u boku Częstochowskiej Królowej wzywani jesteśmy do dobrego użytku z naszej wolności.
Chodzi o to, moi kochani, abyśmy również sami nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy, abyśmy pamiętali, jak to pięknie nam przypomniał ze wzgórza Lecha w Gnieźnie święty Jan Paweł II, że choć nasza historia, owszem, jest jak wielka rzeka, która ma różne dopływy, bo tworzą ją także różne kultury i tradycje, a jednak ten fundament jedności, na którym warto budować w każdym czasie, przyniosło chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów.
Prymas Polski nawiązał też do przyszłorocznych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Powiedział, że jest to dobra okazja do tego, by na nowo dostrzec i przyjąć dziedzictwo, jakie niesie za sobą chrześcijaństwo.
Podczas uroczystej sumy pontyfikalnej wierni mogli złożyć przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. Odczytano także posłanie na Światowe Dni Młodzieży, które w przyszłym roku odbędą się w Krakowie. Uroczystość transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Kandydatka PiSu na premiera Beata Szydło odwiedziła Śląsk, gdzie domagała się od rządu Ewy Kopacz realizacji porozumienia z górnikami.
Sytuacja jest zła i za tę sytuację bierze odpowiedzialność obecny rząd, podkreślała wiceprezes PiSu. Poseł przypomina, że porozumienie między związkowcami a rządem zostało podpisane w styczniu. Do tej pory wykonano jedynie 25%.
Dzisiaj polski rząd, premier polskiego rządu, ma obowiązek przyjechać tutaj na Śląsk, stanąć przed górnikami i odpowiedzieć, jaki jest plan w stosunku do polskiego górnictwa. Ale konkrety, nie kolejne zapewnienia, tylko konkrety. Dzisiaj górnicy czują się oszukani i mają prawo do takich odczuć, bo jeżeli przez 8 miesięcy rząd rząd nie wywiązywał się z realizacji porozumienia, które sam podpisał. To znaczy, że nie było intencji jego realizacji w momencie, kiedy go podpisywano. To znaczy, że nie ma żadnego planu, że nie ma żadnego pomysłu. Polskie górnictwo potrzebuje, żeby państwo je wsparło, żeby były inwestycje, żeby były rynki zbytu. Sami górnicy, przedstawiciele branży energetycznej, górniczej, wychodzą z propozycjami.
Przedstawiciele regionalnych central związkowych ze Śląska od września rozpoczną akcję mającą informować o stanie realizacji styczniowego porozumienia.
Z kolei od października ma zostać wznowione pogotowie protestacyjno-strajkowe. Jak podkreślili związkowcy, nie zamierzają już rozmawiać z rządem.
Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że będzie zabiegał o to, by relacje polsko-niemieckie były bardzo, bardzo dobre. Prezydent udzielił wywiadu dziennikowi Bild.
Głowa polskiego państwa podkreśla, że Niemcy są naszym największym i najważniejszym sąsiadem gospodarczym i politycznym.
Duda zapowiedział również, że podczas wizyty w Berlinie będzie rozmawiał o zwiększeniu nacisku na Rosję, aby zakończyć wojnę i doprowadzić do trwałego pokoju. Prezydent ocenił pozytywnie rolę Berlina w tej kwestii.
Doktor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, ten wywiad postrzega jako przygotowanie do poważnych rozmów.
Mamy nadzieję osiągnąć pożądane rezultaty, a do nich potrzeba dobrej atmosfery. Nie ma co sytuacji stawiać najpierw na jakimś układzie konfliktowym, tym bardziej, że nie ma do tego także i merytorycznych powodów. Ja sądzę, że Niemcy jako rzeczywiście ten rozstrzygający partner w Unii Europejskiej, decydujący o tym, czy są, czy nie unijne sankcje wobec Rosji, są tym partnerem, z którym te sprawy właśnie trzeba w taki sposób stawiać i trzeba oczywiście jeszcze mieć świadomość, że konstytucyjne umocowanie prezydenta jest jakie jest i on właśnie głównie może tworzyć atmosferę, a nie rozstrzygać o posunięciach rządowych.
Podróż do Berlina to druga wizyta zagraniczna prezydenta Andrzeja Dudy. Pod koniec ubiegłego tygodnia prezydent odwiedził Estonię.
Warszawska prokuratura zajęła się podróżami premier Ewy Kopacz. Chodzi o jej przeloty do Gdańska z 2005 roku. Premier miała latać na koszt podatnika do córki, informuje jeden z portali.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że wszczęła postępowanie sprawdzające. Sprawa wylotów obecnej premier wyszła na jaw już 10 lat temu, podczas wyborów do Sejmu.
Wówczas, podczas jednej z debat telewizyjnych, poseł PiSu Marek Suski, który startował z Okręgu Radomskiego, podobnie jak Kopacz, prosił ją o wyjaśnienia.
W związku z tym, że my mamy, owszem, możliwość latania, ale tylko w celach służbowych, czy zwróci te pieniądze do kancelarii Sejmu. Oczywiście nie było żadnej odpowiedzi, przynajmniej w audycji. Później do Radomia przyjechał Donald Tusk na konwencji Platformy, zaatakował mnie, wyzywając mnie od damskich bokserów, jak ja w ogóle mogę o takie różne rzeczy pytać i krytykować Ewę Kopacz. Wtedy nie wszczęto żadnego postępowania, nie było żadnego wyjaśnienia, żadna prokuratura się tym nie zajęła.
Sprawa wróciła po tym, jak Newsweek zarzucił prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że ten, będąc jeszcze posłem, podróżował na koszt Sejmu do Poznania, by tam prowadzić wykłady na jednej z prywatnych uczelni. Kancelaria Prezydencka poinformowała, że wyjazdy Dudy były związane z wykonywaniem mandatu posła.
Postępowanie sprawdzające w tej sprawie z urzędu wszczęła warszawska prokuratura. Głos zabrała też szefowa rządu, która powiedziała, że ma nadzieję, iż ta przykra sytuacja zostanie szybko wyjaśniona przez prezydenta.
Wojskowa prokuratura dostała odpowiedź od strony niemieckiej na pytanie dotyczące tajnego raportu w sprawie katastrofy smoleńskiej. Odpowiedź jest jednak tajna, podał nasz dziennik.
Chodzi o dokument przedstawiający inne niż oficjalne przyjmowane okoliczności katastrofy, który według niemieckiego dziennikarza śledczego Jürgena Rotha ma być w posiadaniu wywiadu BND.
Naczelna prokuratura wojskowa poinformowała, że sprawę tę wyjaśniono na poziomie kontaktów polskich i niemieckich służb specjalnych.
Korespondencja w tym zakresie objęta jest jednak klauzulą niejawności, co oznacza, że nie można podać jej treści. Zdaniem prokuratury kwestia została całkowicie wyjaśniona.
Mecenas Piotr Pszczółkowski, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, mówi, że to nie zamyka jednak całej sprawy.
Niewątpliwie jest to sprawa publiczna, niewątpliwie jest to sprawa dotycząca dużego narodu europejskiego, mówię o Polakach, i niewątpliwie nie zamknie tej sprawy oświadczenie najbardziej kompetentnego nawet przedstawiciela Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Zamknąć ten temat może opublikowanie przez niemieckiego dziennikarza owego raportu. wówczas mielibyśmy do czynienia z sytuacją jasną i w obrocie publicznym, transparentną. Mam nadzieję, że do tego dojdzie.
Jürgen Roth w swojej książce Tajne akta Smoleńsk napisał, że niemiecki wywiad zaprzecza istnieniu tajnego raportu, jednak zdaniem dziennikarza on istnieje.
Zagraniczne banki zapowiadają, że przyjęcie w Polsce ustawy dotyczącej frankowiczów w obecnym brzmieniu będzie skutkowało podjęciem przez nie kroków prawnych.
Commerzbank, General Electric i Raiffeisen wysłały swoje uwagi do projektu do prezydenta Andrzeja Dudy, premier Ewy Kopacz i marszałków Sejmu i Senatu. Banki wskazują, że ustawa łamie prawo międzynarodowe. W związku z tym nie wykluczają nawet skierowania sprawy do Trybunału Arbitrażowego.
Celem uchwalonej niedawno przez Sejm ustawy jest umożliwienie restrukturyzacji części walutowych kredytów hipotecznych. 90% kosztów operacji poniosłyby banki.
Związek Banków Polskich także chce zmiany tego zapisu. W pierwotnej wersji projektu ustawy autorstwa Platformy Obywatelskiej koszt miał być dzielony równo pomiędzy banki i kredytobiorcę.
Poseł Maria Zuba z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych zauważa, że banki chcą zachować swój status quo. Państwo natomiast musi myśleć o obywatelach.
Nie przesądzałabym na ten moment, jaka będzie sytuacja. Uważam, że nie należy się z tego wycofywać. Trzeba podejmować te kroki, bo to jest również na przyszłość taka mocna informacja dana na rynek finansowy, że tutaj, a właściwie bankowy, że tutaj nie można polskiego obywatela oszukiwać i proponować mu nieludzkie warunki kredytowania, że obywatel polski jest takim samym obywatelem i partnerem dla banku jak obywatel Francji czy Niemiec, a póki co to frankowicze nie zostali potraktowani poprzez te umowy w sposób uczciwy.
Resort finansów wyliczył, że wejście w życie ustawy mogłoby skutkować uszczupleniem budżetu państwa o 3,5 miliarda złotych. Według KNF-u banki straciłyby około 22 miliardów złotych.
W czwartek ustawą zajmie się Senacka Komisja Finansów, a Izba pochyli się nad projektem na początku września.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.